Drodzy Państwo, audycja Aktualności Dnia. Rozpoczynamy od tematu, który był poruszany niejednokrotnie, ale teraz jego waga jest też bardzo wielka, bowiem rozpoczęła się akcja zbierania podpisów pod petycją do Marszałka Sejmu, aby ten wprowadził pod obrady Izby wniosek o referendum w sprawie lasu i polskiej ziemi. 9 maja minął rok, od kiedy złożono w Sejmie ponad 2 miliony podpisów w sprawie plebiscytu i tutaj marszałek nie zareagował na żaden z tych dokumentów, natomiast inne referenda są jakoś tutaj, prawda, teraz nagłaśniane. Jesteśmy też u początków, jeszcze kilkanaście godzin do wyborów prezydenckich, więc ta sprawa jest też bardzo ważna, bo prezydent jest też tą osobą, która może te sprawy albo opóźniać, albo gdzieś chować, prawda, albo też przyspieszać i zajmować się nimi poważnie. A mam połączenie z panem posłem, profesorem Janem Szyszko. Bardzo serdecznie witamy, panie profesorze, panie ministrze, kłaniamy się i prosimy o tutaj zarysowanie jeszcze raz tych naglących, pilnych spraw polskiej ziemi, polskich lasów i nie tylko, polskiego bezpieczeństwa energetycznego.
Szczęść Boże, witam niezwykle serdecznie ojca, witam niezwykle serdecznie radiosłuchaczy.
Kłaniamy się.
Serdecznie dziękuję za możliwość spotkania się z Państwem na falach radiowych. Szanowni Państwo, rzeczywiście sytuacja jest niezwykle poważna. Polska jest w dość trudnej sytuacji, a to, co się dzieje w Polsce, napawa niepokojem. A niepokojem napawa również to, że to, co w tej chwili mamy, czyli ostatnie jakieś nasze wielkie dobra, czyli polska ziemia staje się zagrożona. Ja mówiłem o tym wielokrotnie. 1 maja 2016 roku wchodzi zapis z traktatu akcesyjnego, który mówi, że od tej daty będzie wolny obrót ziemią leśną i rolną. Takie warunki wynegocjowano w traktacie akcesyjnym, a negocjowały to wtedy te partie, a jedna z nich w tej chwili jest w rządzie, a mianowicie Polskie Stronnictwo Ludowe. Wtedy zapadła ta decyzja i możemy powiedzieć, że sytuacja jest o tyle niebezpieczna, że polska ziemia jest całkowicie bezbronna. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że ten zapis, wolny obrót ziemią, obowiązuje we wszystkich państwach Unii Europejskiej. Natomiast wszystkie państwa Unii Europejskiej, szczególnie państwa Starej Piętnastki, przygotowały odpowiednie projekty ustawy, gdzie obowiązuje wolny obrót ziemią, ale trzeba spełnić pewne warunki, o ile chcemy być właścicielem tej ziemi. Szczególnie oczywiście ziemi rolnej, czy też ziemi leśnej. A o ziemi leśnej nie mówi się we wszystkich państwach, mówi się natomiast tutaj w traktacie akcesyjnym o Polsce. Jakie są metody bronienia się przed tym, aby obcokrajowcy wykupili ziemię należącą do danego państwa, aby ziemia ta stanowiła własność obywateli tego państwa, w którym mieszkają. No takich sposobów jest bardzo dużo i te sposoby są ujęte w formie ustaw. A mianowicie pierwsza rzecz to koszt. I gdy się popatrzy na cenę ziemi w Unii Europejskiej, to waha się ona w granicach od 60 tysięcy euro, średnia cena jednego hektara na terenie Holandii, do 5 tysięcy z kawałkiem euro na terenie Francji. Ale to nie dowód, że każdy, kto ma pieniądze, kto ma 5 tysięcy czy też 60 tysięcy, może kupić tą ziemię. Okazuje się, że w poszczególnych państwach ustawowo zagwarantowano sobie coś takiego, że na przykład może kupić to obcokrajowiec pod warunkiem, że udowodni, iż posiada dobre wykształcenie rolne, gwarantujące na to, by prowadzić racjonalną gospodarkę, że świetnie zna język państwa, w którym będzie nabywał ziemię, a to po to, żeby mógł spokojnie wypełniać odpowiednie dokumenty, że będzie na przykład miał określony wiek, który będzie gwarantował to, że będzie kontynuował tą działalność przez wiele lat. I w końcu są również zapisy, i takie zapisy występują na przykład we Francji, że prawo pierwokupu pomimo wszystko ma specjalna agencja, która skupuje tą ziemię i wtedy obcokrajowiec jest pomijany. Również taki zapis na przykład istnieje w Austrii, ja o tym również mówiłem, że tam szef jakby landu może powiedzieć tak, ale ta ziemia jest niezwykle potrzebna z punktu widzenia dużych celów albo jakichś strategicznych, albo ze względu na dobro publiczne, bliżej nieokreślone. A więc istnieje możliwość zakupu, ale trzeba spełnić bardzo określone i nie bardzo często ostre kryteria, żeby taką ziemię nabyć. Czyli mówiąc, obrót wolny, obrót ziemią jest, ale trzeba spełnić określone warunki. W Polsce sytuacja jest całkowicie inna, a mianowicie polska ziemia jest całkowicie bezbronna. W Polsce nie ma żadnych obostrzeń w stosunku ani żadnych warunków, na jakich obcokrajowiec może kupić ziemię. Wręcz działalność koalicji rządzącej, Platformy Obywatelskiej i Polskiego Stronnictwa Ludowego, tego Stronnictwa Ludowego, które negocjowało traktat akcesyjny i warunki wejścia w układzie rolnym, bo przecież zawsze Polskie Stronnictwo Ludowe teoretycznie interesowało się polską wsią, a w związku z tym i polską ziemią. I tutaj sytuacja jest taka, że nie mamy żadnych obostrzeń, żadnych warunków. Ten, kto ma więcej pieniędzy, kupuje polską ziemię po 1 maja 2016 roku. A więc o ile będzie przetarg jakiś zorganizowany na ziemię należącą do Agencji Skarbu Państwa, czy też do Skarbu Państwa, no to wtedy kupuje ten, kto ma więcej pieniędzy. A kto ma więcej pieniędzy? No nie Polak, tylko więcej pieniędzy mają ludzie, którzy mieszkają na zachód od Odry. Więc ziemia staje się łupem w gruncie rzeczy tych, którzy mają pieniądze. Mają te pieniądze papierowe, które mogą być wydrukowane, ale równocześnie nie ma żadnych barier. Wręcz odwrotnie, gdy się patrzy na to, co robi obecna koalicja rządząca, to można odnieść wrażenie, że nawet przygotowuje się ku temu polską ziemię, żeby ona była łatwym łupem dla obcokrajowców. I przykładem tego są polskie lasy państwowe. Przecież w roku 2014 na polskie lasy państwowe ustawą procedowaną w ciągu 26 godzin w Sejmie i w Senacie nocą, żeby nie zauważyło tego społeczeństwo, nałożono haracz na polskie lasy państwowe, to unikatową, samofinansującą się organizację, to na samofinansujące się przedsiębiorstwo, nałożono haracz w wysokości 800 milionów w roku 2014, 800 milionów w 2015, a od roku 2016, tak jak ojciec powiedział, będzie suma pieniędzy, która będzie ściągana z polskich lasów państwowych, które nie wynika z zysku, tylko wynika z tego, ile polskie lasy sprzedadzą, a więc 2% od sprzedaży. Mówiono o tym dzisiaj w Radiu Maryja. A więc przygotowuje się tą unikatową organizację do bankructwa. A cóż się robi z bankrutem? I to obecna koalicja rządząca PO-PSL pokazała wielokrotnie. Po prostu bankruta się sprzedaje. A kto kupuje bankruta? Ten, co ma więcej pieniędzy. I znowu zacznie funkcjonować to hasło, że nieważna jest cena, wartość jest taka, ile ktoś chce dać za polską ziemię. Ziemia staje się łupem. Ziemia leśna stanie się łupem tych, którzy chcą kupić, którzy chcą zainwestować w polską ziemię, widząc w tym możliwość ogromnych zysków w przyszłości, gdyż pod polską ziemią znajdują się również unikatowe zasoby energetyczne. A kto stanie się właścicielem, nic prostszego zmienić prawo geologiczne i stać się właścicielem tego, co znajduje się w głębi polskiej ziemi. Unikatowe zasoby energetyczne. Węgiel kamienny, węgiel brunatny, gaz łupkowy, zasoby geotermalne. I tutaj rząd jakby nie widzi tego problemu zupełnie. Polacy zebrali 2 600 000 podpisów. Te podpisy, jak ojciec powiedział, są złożone w Sejmie. O ile rząd błyskawicznie przegłosował projekt ustawy w ciągu 26 godzin, tak społeczeństwo poza podziałami politycznymi, zintegrowane, te podpisy zbierali wszędzie, w ciągu 3 miesięcy złożyło 2 000 000 podpisów, domagając się tego, aby obronić tą unikatową polską organizację, jaką są Polskie Lasy Państwowe, aby nie doprowadzić jej do bankructwa. I równocześnie, aby nie stworzyć warunków ku temu, żeby sprzedać polską ziemię. Rząd, koalicja rządząca, Sejm, pan prezydent również nie zauważa tego problemu. Zupełnie pomija. Przecież zauważcie państwo, że o tych sprawach nie mówi się nigdzie w środkach społecznego przekazu tych mainstreamowych. Nie mówi o tym Telewizja Polska, nie mówi o tym Polskie Radio, o ile wspomnie to ewentualnie jakieś incydentalne sprawy, nie mówi o tym Gazeta Wyborcza, nie mówi o tym TVP Info, nie mówię o tym Polsat czy też TVN. Te sprawy są pomijane. Jedynie Radio Maryja, nasz dziennik, Telewizja Trwam zwraca na tą niezwykle ważną sprawę uwagę.
Mówimy o tym właśnie, szanowny panie profesorze, jeszcze w też kontekście, no nie ukrywajmy, wyborów prezydenckich, bo ta osoba prezydenta będzie również ważną osobą, która zaważy na tych sprawach, bo przecież wiemy, że ma takie możliwości. To jest też ciekawa sprawa, więc jak pan też to łączy, te fakty.
Ale oczywiście tak, proszę ojca, proszę zwrócić uwagę na działalność obecnego pana prezydenta. Przecież on wiedział, w jaki sposób proceduje się ustawę o lasach. Czy złożył jakikolwiek protest? Czy zawetował tę ustawę? Nie. Przeszedł nad tym do porządku dziennego. A ta ustawa jest łamaniem konstytucji, ewidentnym złamaniem konstytucji. Prawo i Sprawiedliwość złożyło skargę do Trybunału Konstytucyjnego. Ta skarga leży w tej chwili w Trybunale Konstytucyjnym. Jest umotywowana na kilkudziesięciu stronach maszynopisu, w których miejscach złamano konstytucję. I tego nie widzi zupełnie rząd Platformy Obywatelskiej Polskiego Stronnictwa Ludowego. Nie widział tego i nie widzi tego pan prezydent Komorowski, prawda, to przeszedł do tego, przeszedł do porządku dziennego. W ogóle tych spraw referendalnych w ogóle jak do tej pory nie dostrzegał, mimo że jest zwolennikiem wielkiego dialogu, jak mówi, dialogu ze społeczeństwem. I ten dialog zaczął w pewnym sensie uprawiać wtedy, gdy w pierwszej turze wyborów, a 10 dni temu, po prostu pan Andrzej Duda osiągnął lepszy wynik niż pan prezydent Komorowski. Wtedy się obudził jakby i zaczyna robić ruchy. Ruchy mam, myślę, że pozorne, równocześnie ruchy troszeczkę chaotyczne, gdzie stara się przedstawić jako człowiek, który dba o dialog społeczny, który chce uruchomić referendum odnośnie JOW-ów, czyli jednoosobowych okręgów wyborczych, który ma zamiar uruchomić referendum w sprawie finansowania partii politycznych, łamiąc równocześnie konstytucję. Ale panu prezydentowi w tej chwili przyświeca tylko jedna rzecz. Jak zabezpieczyć sobie ewentualne zwycięstwo? Tu już nie chodzi jemu o nic innego. Tu nie chodzi o to, że ktoś się już zaczyna śmiać i widzi to normalnie gołym okiem, że to jest działalność ukierunkowana tylko i wyłącznie na to, żeby mieć dobry wynik wyborczy i żeby ewentualnie odnieść zwycięstwo w drugiej turze. W tej chwili zobowiąże się do wszystkiego. Liczy na głosy tych ludzi, którzy do tej pory nie poszli na wybory, którzy są niezorientowani i być może usłyszą hasło, że jestem za tym, aby zlikwidować finansowanie partii politycznych, mimo że pan prezydent sam osobiście pewnie w to nie wierzy, bo jako członek Platformy Obywatelskiej korzystał na pewno z tych pieniędzy, które służą na to, aby dawać partii politycznej, ale równocześnie ją kontrolować. Ale w tej chwili odwraca zupełnie uwagę od tego i mówi, ja jestem tutaj za tym, żeby społeczeństwo się wypowiedziało, czy chcemy finansowanie partii politycznych. Ja jestem za tym, mimo że był przeciwnikiem, prawda? Jestem za tym, żeby w tej chwili społeczeństwo się wypowiedziało na ten temat, czy chce jednoosobowych okręgów wyborczych. Ale proszę ojca, szanowni radiosłuchacze, a co pan prezydent robił przez 5 lat? Co pan prezydent zrobił również przez 5 lat w zakresie ochrony polskich lasów i polskiej ziemi? Literalnie nic. I do tej pory nie robi literalnie nic i nie dostrzega tego problemu. I to jest charakterystyczne dla tej opcji politycznej, Platformy Obywatelskiej i Polskiego Stronnictwa Ludowego, że o ile cokolwiek wykryją, co jest, no można nagłośnić, to minimalną sprawę, jakąś no marginalną, nagłaśniają w tych środkach społecznego przekazu w sposób niebotyczny, a w sprawach, które są niezwykle istotne, gdzie ich się złapało na tym, przepraszam za wyrażenie, gdzie im się udowodniło, że działają na szkodę państwa, nie mogąc nikomu zarzucić opozycji, czy też ludziom, którzy zebrali podpisy, czegoś złego, po prostu milczą. Po prostu nie ukazują się informacje w środkach społecznego przekazu i jak gdyby tego rząd zupełnie nie widzi. Przemilczy to wszystko po to, żeby się czasem społeczeństwo tym nie zainteresowało.
Czyli panie profesorze, no mamy nadzieję, że ludzie związani z lasem, ich rodziny, czy tak samo no, rolnicy, wieś polska, to sobie jakoś przemyśli, prawda? Jakie tu są działania, a jakie tu mogą być, bo zresztą jaki teraz jest, no, jaka jest narracja pana prezydenta, to jest tylko atakowanie przeciwnika teraz, prawda, rywala. Nie mówię o swoim programie, bo co mam mówić, rzeczywiście 5 lat to było takie chyba grzeczne, ciche siedzenie sobie w domku, tylko teraz tylko jest przeciwnik jeden, i którego no celuje. Zobaczymy, jaka też będzie dzisiejsza debata, w jakim nastroju, w jakimi argumentami będzie przepojona. Ale sprawa jest ważna. Myślę, że ludzie lasu mają chyba zdanie wyrobione. Chociaż kiedyś był myśliwym obecny prezydent, ale zawiesił strzelbę na 5 lat.
Ja bym powiedział, być myśliwym z tradycjami polskimi, z ogromnymi tradycjami myśliwymi, to jest wielki zaszczyt. Ale być takim no myśliwym, który wypada mu polować, to tylko z tego powodu, że osiągnął pewne stanowisko, no to jest swego rodzaju snobizm i mogę powiedzieć, że no ten autorytet pana prezydenta jako myśliwego o wielkich tradycjach polskiego dziedzictwa kulturowego jest daleki od ideału, wręcz odwrotnie, raczej jest traktowany przez no rzesze myśliwych jako osoba dosyć śmieszna. I to rzeczywiście wygląda śmiesznie, o ile i to się widzi wśród tych, którzy polują, którzy są w kontakcie z tą przyrodą, którzy zajmują się gospodarką łowiecką, a więc ci ludzie na dole, leśnicy, myśliwi, prawda, rolnicy, ci, którzy hodują tą zwierzynę, no to gdy zobaczą takiego człowieka w kapelusiku, prawda, z wąsem ogolonym albo nie, prawda, w zależności od sytuacji, mówiącym, że albo poluje, albo nie poluje, albo poluje z aparatem, no po prostu taka osoba jest niewiarygodna. Ale proszę ojca, ojciec tu poruszył niezwykle ważną sprawę, a mianowicie z jednej strony obecna koalicja rządząca jakby nie zauważa tych ważnych problemów, niezwykle ważnych, fundamentalnych. Ziemia polska w tej chwili jest ostatnim dobrem, który gwarantuje byt państwa. Gdy będziemy mieli ziemię, to jesteśmy w stanie no zniwelować albo odtworzyć te straty, które żeśmy ponieśli, również w zakresie demografii. Przecież tu jest sytuacja tragiczna. Jesteśmy państwem zwijającym się o najniższej dzietności kobiet. I do tego doprowadziła koalicja rządząca Platformy Obywatelskiej Polskiego Stronnictwa Ludowego. Przecież emigracja młodych ludzi zmierza w tym kierunku i to jest systemowe działanie, żeby Polaków było coraz mniej na tej ziemi. Ale to jest możliwość do otworzenia, o ile będą oni mieli gdzie wrócić. A co jest podstawą powrotu? Podstawą powrotu jest własność ziemska. Zawsze tak było. I Polacy zawsze bronili tej ziemi. To taki przysłowiowy, powiedzmy, ten ślimak z placówki. W jaki sposób on bronił tej polskiej ziemi? A gdy już się załamał, to przecież jego żona przed śmiercią przyszła i powiedziała mu, co ma robić. I on się wycofał z tego, gdy był już całkowicie załamany. To polski rolnik, polski leśnik, Polak broni tej ziemi za wszelką cenę, a rząd ułatwia możliwość jej sprzedaży. No ostatnio to, co powiedział minister Sawicki, że uruchomi specjalny program dopłat, większych dopłat do urowania między innymi, pod jednym warunkiem, że te dopłaty będą przez 5 lat większe, pod warunkiem, że ten, który jest właścicielem tej ziemi swojej, tych kilku hektarów, zobowiąże się do sprzedania tej ziemi po roku 2016, czyli wtedy jak wejdzie układ wolnego obrotu ziemią rolną.
Nie wiem,
to jest jasne powiedzenie, proszę ojca. Ja tu ci zapłacę za to, prawda, żebyś tą ziemię sprzedał. A kto ją kupi? No ten, kto ma więcej
pieniędzy. To jest w ogóle osobny temat, jak może się minister rolnictwa tak wypowiadać. To lepiej niech może transportu zostanie ministrem albo czegoś.
Mnie się wydaje, że tak. I tu, proszę ojca, jedna rzecz przemilczeć, ale druga rzecz to jest w tej chwili to, co obserwuję. Demobilizacja elektoratu, który poszedł na głosowanie i który zadecydował, że pierwszą turę wygrał pan Andrzej Duda. I to się mówi tak, no tak, no już on wygrał, prawda, jesteśmy zadowoleni tutaj, prawda, no może nie pójdźmy tak, robić tą atmosferę, żeby nie pójść na wybory. To jest wielki apel do wszystkich tych, którzy poszli i zagłosowali na pana Andrzeja Dudę, żeby się zmobilizowali, żeby wszyscy koniecznie poszli do głosowania na drugą turę i żeby jeszcze jedną rzecz zrobili, a mianowicie wzięli za rękę tych ludzi, którzy są niezdecydowani, którzy uważają, że nie ma po co głosować, a którzy są z głębi serca patriotami, w ogromnej większości, żeby ci ludzie wzięli za rękę i poszli razem z nimi do lokali wyborczych, żeby zagłosowali. To jest ostatnia nasza szansa. To jest szansa na to, żeby obronić polską ziemię, żeby obronić Polskę. Musimy zmobilizować to społeczeństwo, żeby poszło do wyborów. Żeby nie była taka tradycyjna historia, że w drugiej turze wyborów mniej ludzi idzie do wyborów niż w pierwszej. Nie, w tej drugiej turze musi iść więcej. Weźmy tych, którzy są niezdecydowani. Przekonajmy je i mówmy, polska ziemia jest w niebezpieczeństwie. Polska ziemia w niebezpieczeństwie to w niebezpieczeństwie te ogromne zasoby energetyczne, które są pod ziemią. Ten traktat, pakiet klimatyczno-energetyczny blokujący te zasoby można zmienić, to można renegocjować, ale musimy mieć własność ziemi i to tej ziemi, która jest również głęboko. A więc wielki apel. Pan prezydent obecny jest niewiarygodny. Polska jest w niebezpieczeństwie. Idźmy do wyborów. Zaufajmy panu Andrzejowi Dudzie, który ma dobry program, który nie wstydzi się tego, że jest Polakiem, który mówi o historii Polski, który mówi, jak ważna jest nasza ojczyzna w jednoczącej się Europie, który mówi o polskich lasach, który mówi o polskiej ziemi, który mówi o tym, że to, co się stało z zasobami energetycznymi, to trzeba to renegocjować, trzeba to odtworzyć, to trzeba uruchomić miejsca pracy również na Śląsku. Miejsca pracy i ziemia to, co gwarantuje nam byt tego państwa, czyli naszej ojczyzny, że ta ojczyzna była silna i odbywała odpowiednią tą rolę, którą powinna odgrywać w jednoczącej się Europie. Jesteśmy szóstym państwem pod względem, albo byliśmy szóstym państwem pod względem liczebności mieszkańców w Unii Europejskiej.
A widzimy,
mamy
co się
ogromne
dzieje.
Zasoby.
Panie profesorze, bo mamy jeszcze kilka rozmów dzisiaj przygotowanych, więc ten apel pana niech będzie w tym momencie z kropką, dobrze? I myślę, że będziemy to rozumieć i szczególnie ludzie lasu, ludzie polskiej wsi, ale w ogóle wszyscy Polacy, bo przecież każdy jakoś się ociera o te dobro, o tą ziemię. To nie jest tak tylko, że tylko rolnicy mają się ziemią przejmować, prawda? To jest rzecz jasna, oczywista. I tylko trzeba sobie nam to uprzytomnić, że to nieważne, że żyje w dużym mieście, bo za chwilę metodą takiej, prawda, retorsji odczuje to wszystko, że nie mamy ziemi, nie mamy dostępu do lasów i tak dalej, i tak dalej.
Ojcze, dziękuję ślicznie i może taka już ostatnie zdanie. Takie było kiedyś za okresu Gierka 2+1, model rodziny. W tej chwili zróbmy model do głosowania. Jedna osoba, która poszła i zagłosowała na Andrzeja Dudę, przyprowadza ze sobą dwie osoby niezdecydowane, czyli model głosowania. 1+2. Głosuj
nawet,
na Andrzeja
nawet
Dudę.
Takie coś, że załóż się, że będzie dobrze. Że będzie dobrze, tak można powiedzieć, prawda? Bo nieraz takie różne zakłady stawiamy, że ktoś jest niepewnym, mówimy, no słuchaj, założę się z tobą, że to będzie tak i tak. W tym momencie, panie profesorze, tak można powiedzieć, tak?
Ja myślę, że tak, załóżmy się ze mną również, proszę bardzo, załóżmy się, że będzie dobrze, ale musimy zagłosować. Musimy obronić polską ziemię. Musimy doprowadzić do tego, żeby doszło do referendum i żeby utrzymać tą unikatową organizację, jaką są Polskie Lasy Państwowe, a ziemia, żeby była własnością Polaków.
Dziękujemy bardzo za wypowiedź. Pozdrawiamy gorąco, panie ministrze.
Z Panem Bogiem, dziękuję.